Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Miłość jest najpierw bezinteresownym darem, zanim stanie się prawem, przypomniał na anioł pański Benedykt XVI.
Europejski kryzys to efekt błędów etycznych, uważa watykański sekretarz stanu.
Prawosławni koptowie wybrali nowego patriarchę.
4 listopada witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam przykazanie miłości Boga nad wszystko i bliźniego, przynajmniej na miarę miłości samego siebie. Nie jest to nakaz, ale zaproszenie do życia w blasku odwiecznej miłości Boga, która daje radość i pokój w doczesności i pewną nadzieję na szczęśliwą wieczność. Niech ta miłość stale gości w naszych sercach. Niech Bóg wam błogosławi.
Tymi słowami Benedykt XVI pozdrowił w południe Polaków. Także główne rozważanie na anioł pański poświęcił on przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
Święci, których niedawno czciliśmy wszystkich razem jedną uroczystością, to właśnie ci, którzy ufając Bożej łasce, starają się żyć zgodnie z tym podstawowym prawem. Przykazanie miłości może urzeczywistnić w pełni ten, kto żyje w głębokiej relacji z Bogiem, niczym dziecko, które staje się zdolne kochać, poczynając od dobrej relacji z matką i ojcem.
Papież przytoczył słowa świętego Jana Zawili, który w swoim traktacie o miłości Boga zwraca uwagę, że ów tytułowy przymiot jest skutkiem uprzedniego doświadczenia miłości ze strony Boga. Miłość bowiem jest najpierw darem, zanim stanie się prawem. Na tym właśnie polega bezinteresowność miłości, która każe kochać także tego, kto na to nie zasługuje. Od Boga uczymy się spoglądania na drugich głębiej, bez zatrzymywania się na tym, co zewnętrzne, by poznać ich najgłębsze oczekiwania.
Ale zdarza się również droga odwrotna, że otwierając się na drugiego, takiego jakim jest, wychodząc mu naprzeciw i okazując gotowość na jego przyjęcie, otwieram się także na poznanie Boga, na to, że On istnieje i że jest dobry. Miłość Boga i miłość bliźniego są nieodłączne, pozostając we wzajemnej zależności. Jezus nie wymyślił ani jednej, ani drugiej, ale pokazał, że są one w gruncie rzeczy jednym i tym samym przykazaniem. A uczynił to nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem. Sama osoba Jezusa bowiem i cała jej tajemnica ucieleśniają jedność miłości Boga i bliźniego niczym dwa ramiona krzyża, pionowe i poziome. W Eucharystii daje On nam ową dwojaką miłość, ofiarując samego siebie, abyśmy posileni tym chlebem miłowali się wzajemnie, jak On nas umiłował.
Bez wiary nasze dzieci nigdy nie będą bogate, natomiast jeśli będą miały wiarę, nigdy nie będą biedne, powiedział kardynał Tarcisio Bertone, cytując słowa Giuseppe Toviniego, włoskiego bankiera, którego Jan Paweł II zaliczył w poczet błogosławionych.
Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu słowa te dobrze ilustrują sytuację, w jakiej znalazła się dzisiaj Europa. U źródeł jej kryzysu leżą bowiem nie tyle błędy w sztuce bankowej czy ekonomicznej, ale przede wszystkim decyzje o charakterze etycznym. Ponosimy konsekwencje nihilistycznej i indywidualistycznej antropologii, która ma swoich mistrzów i swój święty kanon. Dlatego też dla ratowania Europy i jej gospodarki nie wystarczy jedynie kolejne zaciskania pasa czy reformy. Trzeba powrócić do etyki opartej na prawie naturalnym, podkreślił kardynał Bertone. O etyce, gospodarce i społeczeństwie sekretarz stanu mówił wczoraj wieczorem w Cuneo w północnych Włoszech. Został tam zaproszony przez włoskie stowarzyszenie Insieme, które promuje obecność katolików w życiu publicznym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Biskup Tawadros został nowym zwierzchnikiem kościoła koptyjskiego, głównego chrześcijańskiego wyznania w Egipcie. Wyboru dokonano podczas specjalnej ceremonii w katedrze świętego Marka w Kairze. Nazwisko 118 papieża Koptów wylosował wśród trzech kandydatów chłopiec z zawiązanymi oczami, co ma odzwierciedlać wolę Bożą. Intronizacja nowego patriarchy Aleksandrii i całej Afryki odbędzie się 18 listopada.
60-letni Tawadros przed wstąpieniem do seminarium ukończył studia farmaceutyczne. Uważany jest za wybitnego teologa, znanego z zaangażowania w pracę z młodzieżą. Zastąpi zmarłego w marcu Szenudę III, który przez 40 lat kierował kościołem koptyjskim.
Obserwatorzy podkreślają, że czeka go niełatwe zadanie kierowania tą największą mniejszością chrześcijańską na Bliskim Wschodzie w klimacie coraz większych przemian społeczno-politycznych zachodzących w regionie. Wskazuje się tu m.in. na trudności, na jakie napotykają wyznawcy Chrystusa po upadku reżimu Mubaraka i przejęciu władzy przez Bractwo Muzułmańskie. Mówi biskup Barnaba El Soriani, który uczestniczył w dzisiejszej ceremonii w Kairze.
Papa Tawadros II, on personaggio molto molto attivo.
Papież Tawadros II jest osobą bardzo aktywną i doskonale znaną w środowisku koptyjskim, szczególnie w Egipcie. Jest człowiekiem spokojnym i powszechnie szanowanym. Liczymy na to, że będzie kroczył drogą wytyczoną przez patriarchę Szenudę III, którego jest uczniem, a zarazem synem duchowym. Jesteśmy przekonani, że wraz z nim Kościół koptyjski pójdzie drogą dialogu. On sam pokłada w nim duże nadzieje.
Jedna osoba zabita i kilkanaście rannych to skutek eksplozji granatu podczas nabożeństwa w jednym z kościołów protestanckich w Kenii. Do wydarzenia doszło na terenie koszar policyjnych w mieście Garissa na wschodzie kraju. Świadkowie twierdzą, że granat został wrzucony z zewnątrz. W ataku zginął policjant, troje wiernych jest w ciężkim stanie, a pastor kościoła w krytycznym. Wielu Kenijczyków uważa, że za wybuch odpowiadają bojownicy z somalijskiej islamistycznej organizacji Al-Shabaab, których oskarża się o wcześniejsze ataki na terenie Garissy.
Głos pokoju to nazwa inicjatywy promowanej przez Kościół w Gwinei-Bissau, która ma doprowadzić do pojednania narodowego. Po kwietniowym zamachu stanu sytuacja w tym afrykańskim kraju jest dramatyczna. Stąd międzyreligijne działania mające na celu doprowadzenie wszystkich stron konfliktu do rozpoczęcia dialogu i zakończenia tym samym politycznej i ekonomicznej izolacji Gwinei-Bissau na arenie międzynarodowej.
Roli mediatora z nową siłą podjął się w ostatnich tygodniach Kościół katolicki. Ordynariusz stołecznego Bissau rozpoczął w tym celu rozmowy z tymczasowym prezydentem, który powołał do życia rząd przejściowy mający przygotować nowe wybory. Wskazano, że jedyną drogą wyjścia z obecnego impasu jest dialog, w który włączą się reprezentanci zarówno życia społecznego, politycznego, jak i religijnego.
Gwinea-Bissau od czasu uzyskania niepodległości od Portugalii w 1974 roku przeżyła już wiele zamachów i puczów wojskowych. W wyniku zaistniałej sytuacji najbardziej cierpią najsłabsze i najuboższe grupy społeczeństwa. W wyniku izolacji gospodarczej pogłębiło się znacznie ubóstwo, wstrzymano też dostawy leków i innej pomocy charytatywnej.
Tanzańscy zwierzchnicy religijni zaapelowali do władz, by nie ograniczały wolności wyznaniowej po niedawnych incydentach. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu tłum muzułmanów zburzył w stołecznym Dar es Salaam trzy chrześcijańskie kościoły po tym, jak 14-letni chłopiec został oskarżony o profanację Koranu. W reakcji na te wydarzenia rząd zapowiedział zaostrzenie polityki wyznaniowej. W miniony wtorek prezydent Jakaya Kikwete spotkał się z przedstawicielami głównych wspólnot religijnych w tym kraju. Potępili oni zgodnie zarówno zbezczeszczenie Koranu, jak i atak na kościoły. Stwierdzili też, że należy ograniczyć działania tych, którzy wykorzystują religię, by siać w kraju zamęt. Tanzańscy liderzy religijni, w tym przedstawiciel katolickiego episkopatu, przestrzegli jednak przed ograniczaniem wolności religijnej.
O duszpasterstwie młodzieży w dobie pilnej potrzeby edukacji mówił w Walencji kardynał Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu wziął udział w pierwszym ogólnohiszpańskim kongresie duszpasterstwa młodzieżowego.
Kardynał Ryłko raz jeszcze podziękował Kościołowi w Hiszpanii za madryckie Światowe Dni Młodzieży, które były prawdziwą epifanią Kościoła Młodego, pełnego entuzjazmu i radości wiary. Kongres w Walencji podkreśla znaczenie duszpasterstwa młodzieżowego. Młodzi ludzie chcą utwierdzić swoją tożsamość, są hojni i odważni, jeśli mają motywy. W porównaniu do poprzednich pokoleń mają jednak mniej punktów odniesień i mniejsze poczucie przynależności. W tej sytuacji wychowawcy, kapłani, osoby zakonne lub świeccy muszą stawić czoło. Przede wszystkim potrzebni są dobrzy nauczyciele, dobrzy mistrzowie, podkreślił kardynał Ryłko. Wychowanie młodego pokolenia jest jednak zadaniem całej wspólnoty kościelnej. Kardynał Ryłko zwrócił uwagę na te elementy nauczania Benedykta XVI, które należy mieć na uwadze w integralnym duszpasterstwie młodzieżowym. Obrady kongresu w Walencji zakończyło zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Patriarcha Cyryl wyraził przekonanie, że kościoły prawosławne i katolickie powinny bacznie obserwować obecny kryzys gospodarczy. Okazją ku temu było spotkanie przedstawicieli cerkwi z emerytowanym przewodniczącym Papieskiej Rady Spraw Kultury, kardynałem Polem Pupardem. Przybył on do Moskwy na sympozjum poświęcone społecznym i moralnym aspektom nowej globalnej strategii antykryzysowej.
Patriarcha Cyryl przypomniał, że to już trzecie takie spotkanie w stolicy Rosji odnoszące się do bardzo ważnych problemów etycznych występujących w nowoczesnej gospodarce, włącznie z bankowością. Podkreślił, że Kościół powinien nie tylko wspierać moralnie ludzi dotkniętych kryzysem, ale także zajmować wobec niego zasadnicze stanowisko. Dlatego fachowa analiza sytuacji ekonomicznej jest interesująca dla kościołów, a może też przynieść korzyści zawodowcom pracującym w gospodarce.
Kardynał Pupar potwierdził ze swej strony znaczenie tego dialogu, jak również to, że kryzys gospodarczy wpłynął na społeczną i etyczną sferę ludzkiego życia. Nie pokonamy jego skutków, jeśli nie znajdziemy odpowiedzi na jego przyczyny, stwierdził. Te zaś leżą w przyjęciu bogacenia się za cel sam w sobie. W obecnej trudnej sytuacji Kościół solidaryzuje się z potrzebującymi, powiedział kardynał Pupar.
4 wieki od wyparcia Polaków z Moskwy patriarcha rosyjskiej stolicy i całej Rusi Cyryl wezwał rodaków, by nie rozdrapywali starych ran i zaczęli budować nowe relacje z Polską. Rosjanie obchodzą Dzień Jedności Narodowej upamiętniający wydarzenia 1612 roku.
Przemówienie zwierzchnika cerkwi prawosławnej nadał wczoraj rano pierwszy kanał rosyjskiej telewizji. Patriarcha Cyryl nawiązał do podpisanego w sierpniu wspólnego przesłania kościołów do narodów Rosji i Polski. Wiele wydarzyło się w historii. I smuta, i najazd Napoleona, i utrata przez Polskę suwerenności, i bardzo ciężkie wydarzenia związane z dziejami XX wieku, gdy Rosjanie cierpieli od Polaków, a Polacy od Rosjan, wielkie brzemię negatywnych emocji. Ale dwa narody słowiańskie, które żyją obok siebie, nie mogą tych negatywnych emocji z przeszłości nakładać na życie dzisiejsze, a tym bardziej kierując się tymi emocjami, hamować rozwoju stosunków między krajami i narodami, zaapelował duchowny. Podkreślił, że oba narody wiążą swoją pomyślność z chrześcijańskim wzorcem życia, w związku z czym wrogość minionych wieków może dziś zastąpić wspólna obrona wartości chrześcijańskich w Europie.
Najważniejsze jest teraz podnoszenie ludzi na duchu i uświadamianie im, że życie toczy się dalej i że mają szansę odzyskać to, co utracili, nawet jeżeli będzie to wymagało wielkiego poświęcenia, powiedział biskup Emilio Aranguren z kubańskiego miasta Holguín, opisując sytuację na wyspie kilka dni po przejściu cyklonu Sandy.
Huragan szczególnie mocno dotknął Santiago de Cuba. Sytuacja jest dramatyczna, wokół są same zniszczenia. Poza rannymi dziesiątki tysięcy osób straciły swoje domy. 85% kościołów w mieście wymaga naprawy, 3 z nich legły w gruzach, 3 inne nie mają dachów. Relacjonował stojący na czele tamtejszej archidiecezji arcybiskup Dionisio Garcia Ibáñez.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.